Otwórzmy list do Rzymian. To będzie rozdział 13. I to będą wersety od 8 do 14. Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Gdyż to nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał jakiekolwiek inne przykazanie. W tych słowach się streszcza, mianowicie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, tak więc wypełnieniem prawa jest miłość. A czyńcie to znając czas, że już nadeszła pora, abyśmy się obudzili ze snu. Teraz bowiem bliżej nas jest zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy uczciwie, jak za dnia, nie w hulankach i pijaństwach, nie w rozwiązłości i rozpustach, nie w sporach, ani w zazdrości. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Tak, ostatnio rozmawiamy o budzeniu. I właściwie ten fragment tego dotyczy. Dlatego, że to wszystko, co jest napisane w wersetach 8 do 10, czyli nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Zaczynamy od wersetu 8, to jest to. I teraz, to jest taki prosty werset. On właściwie, można jak to się mówi, no, przełknąć go i strawić bez żadnego problemu, ale gdy się zatrzymać nad nim, to możemy sobie przeczytać, do czego Paweł robi tutaj aluzję, bo to nie są słowa, które przychodzą w Słowie Bożym po raz pierwszy. Jakbyśmy otworzyli sobie Księgę Kapłańską 19:13, my przeważnie myślimy, nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości, a przeważnie myślimy o banku. Nie bądź winny pieniędzy, nie bierzcie kredytów i tak dalej, i tak dalej. No ale jak sobie otworzymy Kapłańską 19:13, będziemy czytać ze Starego Testamentu dzisiaj troszkę. No to Kapłańska 19:13 mówi tak. Nie będziesz uciskać swego bliźniego i nie będziesz go wyzyskiwać. Zapłata najemnika nie zostanie u ciebie aż do rana. I uciskać swego bliźniego i wyzyskiwać go można na przeróżne sposoby. Kiedyś są rzeczy, które są bardzo oczywiste, ale można wyzyskać brata, można go po prostu wykorzystać na różne sposoby i niespecjalnie przejmując się tym, czy on akurat w tym momencie może, czy w tym momencie dobrze się czuje, czy w tym momencie ma czas. Krótko mówiąc, można wyzyskać jego miłość. Nie wiem, czy zauważyliście, albo czy mieliście takie przykłady, no, kiedy wierzący ludzie na przykład przychodzili, bo są tacy, którzy nagle spadają do domu, do kogoś. Tak. I no, przyjmijcie mnie teraz, bo przecież mamy mieć miłość, no nie? No więc nie jesteśmy na to oczywiście gotowi. W ekstremalnych przypadkach zdarza się to w nocy. I nie dlatego, że ktoś bardzo potrzebuje, że on po prostu jest w sytuacji, której jest bez wyjścia. To jest oczywiste, to jest jasne. Ale no, są sytuacje, w których on tak sobie po prostu przychodzi, no bo przecież mamy go kochać. Czasem jest tak, że no, wpada nagle bez uprzedzenia do nas do domu i się dziwi, że my nie jesteśmy szczęśliwi z tego powodu na przykład. Nie? I wtedy okazuje się, że tak, owszem, no my mamy mieć miłość, ale ta miłość ma być wzajemna. I teraz, jeżeli ktoś usiłuje nam stawiać nas w sytuacjach tego typu, bez powodu, który jest naprawdę poważny, to to i to właściwie nazywa się wyzyskiwaniem naszej miłości. Wyzyskiwaniem tego, co my chcemy i możemy mu dać. I dlatego mowa jest o miłości wzajemnej, która, jak wiadomo, działa w obie strony. Druga sprawa. Tu jest napisane, że zapłata najemnika nie zostanie u ciebie aż do rana. Czyli krótko mówiąc, jeżeli najmiesz kogoś do pracy, to ta zapłata, którą jesteś mu winien, czyli nie bądźcie winni, nie zostanie u ciebie aż do rana. No i tak wtedy było, że jeżeli na przykład przychodzili, pamiętacie, w winnicy była takie podobieństwo jest, prawda, że najął do winnicy gospodarz czy właściciel pracowników i potem każdemu płacił. Ale ile razy się zdarza, ile razy czasem nam się zdarza, że na przykład ktoś nam dla nas coś zrobi. My umówiliśmy się na określoną sumę, za którą on to zrobi, ale my myślimy sobie tak, no przecież to jest brat. To jeżeli ja się spóźnię, jeżeli ja cokolwiek zrobię później, on się na pewno nie obrazi. On nie ma prawa się obrazić, bo on mnie kochać. I jeśli mówimy o sprawach tak zwanych grubych, to wszyscy się zgadzamy, że absolutnie tak powinno być. Więcej, czasem jest tak, że słyszymy kazanie na temat grzechu i wszyscy się zgadzamy, że absolutnie jesteśmy przeciw. Problem jest w tym, że co my z tym później robimy, dlatego że sama zgoda na to, że my ze Słowem Bożym się zgodzimy, to jeszcze nie jest to, o czego Pan Bóg od nas oczekuje. On nie oczekuje od nas, że my się zgodzimy ze Słowem, które jest święte, Boże i oczywiste. On oczekuje od nas posłuszeństwa, czyli tego, że my nie tylko tego słowa wysłuchamy, nie tylko się z nim zgodzimy, bo sama zgoda na to słowo nas absolutnie nie uświęca, nie usprawiedliwia, nie czyni lepszymi. My Panu Bogu łaski nie robimy, że my się zgadzamy, że On ma rację. To jest oczywiste. My mamy być posłuszni temu, co usłyszymy, przeczytamy i zająć określone stanowisko. Tymczasem okazuje się, że naprawdę wiele razy, i oby nas Pan Bóg przed tym chronił, jesteśmy winni coś komuś, nie wiem, pracownikowi, nie tylko chrześcijańskiemu. Ale jeśli chodzi o zapłatę, to właśnie w stosunku do braci jakoś dziwnie zaczynamy myśleć o tym w sposób liberalny taki. Spotkałem się z tym wielokrotnie, i doszedłem niestety do takiego wniosku, że zamiast zatrudniać wierzących, to ja wolę zatrudniać dobrego profesjonalistę na przykład. Bo to działa zresztą w obie strony. Albo jeżeli ja pracuję dla kogoś, to ja bym wolał tego kogoś znać, jeżeli jest wierzącym człowiekiem. I akurat tak się składa, że pracuję w taki sposób. Więc jeżeli już go znam, to ja wiem, że on mi zapłaci. Ale bywały sytuacje, kiedy mi nie płacili. Co więcej, bywają dalej sytuacje, kiedy się spóźniają z zapłatą, a nie powinno tak być nawet do wieczora. Wobec tego to są rzeczy praktyczne. Zapłata najemnika nie zostanie u ciebie aż do rana. Jeżeli się na coś umówisz, to wypełnij. Niezwłocznie. Jak to się dzisiaj mówi, jak to Urząd Skarbowy mówi, niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki. Gdyż to, bo, co tak dalej mówi, kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Czyli To, że ja nie jestem winien komuś, bratu, niczego, to, że ja zapłaciłem mu w porę, zrobiłem to, co obiecałem, przyszedł, dostał, nie zawiodłem go, to jest dowód mojej miłości do bliźniego. Co więcej, to, że ja go kocham w taki sposób, jest wypełnianiem prawa. Nie to, że ja go mówię mu, że go kocham, ale jak jest problem, albo jeżeli mu trzeba oddać pieniądze, albo trzeba mu zapłacić za to, co zrobił, to się spóźniał. To już nie jest ta miłość, o którą chodzi. Gdyż to nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał i jakiekolwiek inne przykazanie, w tych słowach się streszcza mianowicie, będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. I znowu przechodzimy od rzeczy, które są absolutnie grube i oczywiste, do spraw, które już nie są takie, no takiego dużego kalibru. I o ile na przykład przykazania, które były zawarte w Torze, one mówiły, że nie będziesz cudzołożył fizycznie, tak? Pan Bóg oprócz tego mówi, nie będziesz cudzołożył z innymi bogami. Czyli cudzołóstwo mogło mieć jeszcze drugą warstwę, która była duchowo. Pan Jezus przyszedł i powiedział, co jest więcej na temat cudzołóstwa. Nie będziesz patrzył na niewiastę, żeby jej pożądać. I żeby tak, czyli można, już popełniłeś cudzołóstwo w sercu swoim, jeżeli tak patrzysz. My mamy dzisiaj sytuacje takie, że mamy, niestety, mamy internet. Pod tym względem czasem niestety. I czasem jest coś takiego, jak o jeden klik za daleko. Popatrzyłem. Z ciekawości. Albo tak sobie myślę, albo tak sobie to usprawiedliwiam. Byłem tylko ciekawy. Ale tak naprawdę to się skalałem tym wszystkim. I wiele takich innych rzeczy jest. Zauważcie, co się dzieje w tej chwili. Nie czytam już gazet, ale czasami widać czasopisma w kioskach. Na pierwszych stronach, co się dzieje. To wszystko po to, żeby człowieka jak najbardziej skalać, żeby go ubrudzić, utytłać w błocie. Nie będziesz kradł. I znowu sprawy oczywiste, bo ja nie okradam nikogo. Ale jeżeli zaczniemy się pytać Pana Boga, Panie, pokaż mi, co ja mam w domu kradzionego, albo co ja ukradłem, to być może Pan Bóg zacznie do nas mówić o sprawach, których byśmy się nie spodziewali. Z czego można kogoś okraść? No i pamiętam naprawdę klasyczny przykład z tymi programami. To było niezwykłe, dlatego że kiedyś takie pytanie zadałem w zborze. Podczas kazania zresztą. Poprzedzając je kilkoma poprzednimi, to znaczy kto ma komputer? Wszyscy podnieśli ręce. Kto korzysta z oprogramowania takiego? Wszyscy podnieśli ręce. A kto ma same programy, które są legalne? Jedna ręka została podniesiona. I słuchajcie, wtedy okazało się, że ludzie kradną na potęgę. Chrześcijanie kradną na potęgę. I jedna jedyna osoba przyszła kiedyś później i powiedziała, słuchaj, ja sformatowałem cały twardy dysk. Bo Bóg mi pokazał, że to, co ja robię, to jest kradzież. I naprawdę, jeżeli zaczniemy Pana Boga pytać, co ja jeszcze ukradłem, Panie, sam mi pokaż. Nie będę szukał, bawił się we własnego policjanta, przeszukiwał tych. Nie, ja chcę wiedzieć, co ja ukradłem i chciałbym wiedzieć, dlaczego tak uważasz, że ja ukradłem. To się potem okazuje, że okradliśmy kogoś z jednej rzeczy, okradliśmy autora na przykład z innej rzeczy, że mamy to, że mamy tamto i tak naprawdę to trzeba będzie to powyrzucać, oczyścić się z tego, a jeszcze kogoś przeprosić. albo mu nawet zapłacić. To nie jest takie grube, jak nam się wydaje, bo to odfajkowujemy. No tak, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł. I teraz, jeżeli chodzi o nie będziesz zabijał, to też jest bardzo ciekawe, bo zastanawiałem się kiedyś, dlaczego Jakub pisze takie mocne rzeczy do tych wierzących ludzi przecież. Zobaczcie. Tam jest w czwartym liście, w czwartym wersecie, rozdziale listu Jakuba. Czwarty rozdział listu. Mi się, o jest właśnie. Czwarty rozdział mówi, skąd wojny od początku? Skąd wojny i walki wśród was? Czy nie z waszych rządz, które toczą bój w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie. Dlaczego? Że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze. Ja się kiedyś zastanawiałem, dlaczego Jakub pisze o tym, że oni się zabijają. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Ale gdybyśmy przeczytali wcześniejszy rozdział, rozdział trzeci, to tam jest napisane o tym, w jaki sposób można zabijać. Tu jest od trzeciego rozdziału, od początku napisane o języku. Tak też język, piąty werset. Jest małym organem, lecz bardzo się przechwala. Jakże wielki las zapala mały ogień. Język też jest ogniem i światem nieprawości. Język jest tak ułożony wśród waszych członków, że kala całe ciało i zapala bieg życia. Jest zapalony przez ogień piekielny. Wszelki bowiem rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, gadów i morskich stworzeń można ujarzmić i zostaje ujarzmiony przez człowieka. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieukiełznane zło, pełne śmiercionośnego jadu. Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, bracia. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą gorzką i słodką? Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorośl figi? Tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody. No i w ósmym wersecie mamy napisane wyraźnie, że to jest nieokiełznane zło pełne śmiercionośnego jadu. I jeżeli czytamy to po kolei, to ja mogę przyjąć, że oni mogą toczyć walki i zabijać w kościele. Mogą. W ten sposób. Więc to, że my mamy napisane nie będziesz zabijał, to nie jest takie proste do odfajkowania. Nie będziesz kradł. Znowu mamy to samo. To jest znowu to samo, bo apostoł Piotr pisze nie będziesz oszukiwał w żadnej sprawie swego brata. Dlatego, że Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał i jakiekolwiek inne przekazanie. W tych słowach się streszcza, mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Wiadomo i wszyscy wiemy, że Pan Jezus przyszedł i On po prostu podniósł poprzeczkę. To znaczy nie obalił prawa, nie stwierdził, że ono jest nieważne, nie w ogóle nie zaprzeczył mu, nie anulował. Tylko mówi, popatrzcie. Myślę, dotąd było tak, a teraz popatrzcie, co prawodawca miał na myśli. O ileż bardziej prawodawca ma pewne rzeczy na myśli, jeśli chodzi o nas. Jakżeż bardziej będzie nas pilnował, naszej świętości, skoro my mamy być święci, jak On jest święty. Skoro On nam dał w dodatku moc do tego, żebyśmy byli święci. Bo gdyby nam nie dał, to moglibyśmy powiedzieć, Panie, czego Ty ode mnie żądasz? Ale tak mogli powiedzieć i mogą powiedzieć ludzie nieodrodzeni. I właśnie dlatego, zadając sobie takie pytanie, muszą przyjść do Boga i powiedzieć, Panie, to w takim razie daj mi do tego moc. Wyposaż mnie. No i wtedy zaczyna się rozmowa na temat zbawienia w ogóle. I teraz dlaczego to macie czynić? Czyńcie to, 11 werset, znając czas, że już nadeszła pora, abyśmy się obudzili ze snu. I znowu, kolejna rzecz. Możemy spać, czyniąc te wszystkie rzeczy. A jeżeli będziemy znać czas, że już nadeszła pora, to będziemy wiedzieli, że mamy się obudzić ze snu. Tylko pora na co? Teraz bowiem bliżej nas jest zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. A to jest ciekawe. Przecież jesteśmy zbawieni, tak? Łaską, przez wiarę jesteśmy zbawieni. Więc Bóg jest napisane, zbawił nas. Nie dla naszych uczynków i tak dalej. To jest Tytus. A łaską, przez wiarę jesteśmy zbawieni, to jest Efezjan 2. No i wierzący mówią bardzo często, no zaraz, ale ja jestem zbawiony, więc dlaczego bliżej mnie ma być zbawienie, niż kiedy uwierzyłem? A to jest napisane otwartym tekstem. Apostoł Piotr jedną rzecz pisze na ten temat. I to jest drugi rozdział jego listu. Drugiego zresztą. Nie, pierwszy rozdział drugiego listu. Od drugiego wersetu. Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga Jezusa naszego Pana. Jako, że Jego boska moc obdarzyła was wszystkim, nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Czyli wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, jest w Bożej mocy. To zostało i to ona nas obdarzyła przez poznanie tego, który nas powołał. Czyli nie można inaczej żyć w takiej świętości niż znając Pana. Bo wtedy, jeżeli człowiek zna Pana, poznaje Go, to wtedy przychodzi Boża moc. Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie. Czyli przez to, że poznaliśmy Pana, przez to, że Jego Boża moc nas obdarzyła, zostaliśmy uczestnikami boskiej natury. W jaki sposób? Nie w taki, że staliśmy się bogami albo częścią Boga, tylko w taki, że otrzymaliśmy Ducha Świętego. I ten nowy człowiek, który w Duchu Świętym działa, on nas odnawia. I dlatego zepsucie i pożądliwość, która jest na świecie, zaczyna nam przeszkadzać. A my staramy się go unikać. I jeżeli jesteśmy czyści, to będziemy go unikać już coraz bardziej odruchowo. Dlatego też dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność i tak dalej, i tak dalej. Gdy bowiem będą one w was i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi i bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czyli samo poznanie to jest jedno, ale jest jeszcze coś takiego jak owocność i użyteczność w poznawaniu. A to jest warunkowane z kolei tym, że mając to wszystko, co jest w obietnicach, mając to wszystko, co jest w Bożej naturze, dysponując mocą, którą Bóg udziela, możemy dodawać jedno do drugiego, czyli budować pewne rzeczy. I w ten sposób żyć coraz bardziej tak, jak Panu się podoba. Kto zaś ich nie ma, czyli tego, co było wcześniej opisane, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. jakże łatwo jest zapomnieć, jakże łatwo jest nie dodawać, jakże łatwo jest nie żyć, nie dać Panu Bogu pracować nad sobą. Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie, to bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. I w ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Właśnie. Zostało nam dane wejście, weszliśmy, a z drugiej strony to czyniąc, umacniając, będzie wam dane, czas przyszły, wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Coś się dzieje, coś trwa, coś się kiedyś skończy. I to coś skończy się wtedy, kiedy już nie będziemy w tych ciałach. Wtedy, kiedy przejdziemy do wieczności. To się wtedy skończy. Jest taki proces, który nazywa się uświęcenie. I ten proces skończy się i nie będzie potrzebny wtedy, kiedy nam będzie dane wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela, bo wtedy już nasze ciało nie będzie nam przeszkadzać. Noc przeminęła, wracam do Rzymian, 12 werset, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Noc przeminęła, przeminęło to, co było dla nas... Żyliśmy w ciemności, ewidentnie, kiedyś żyliśmy w ciemności. Przybliżył się dzień i to dlatego, że przychodzi Pan. I teraz odrzucić nie tylko uczynki ciemności, bo to jest coś, co jest ewidentne. Chrześcijanin, który nie odrzuca uczynków ciemności, to powinien się w ogóle zastanowić, czy on jeszcze żyje. czy on zasnął, czy on zasnął całkowicie, czy on jeszcze w ogóle żyje, czy on jest jeszcze ciepły. Natomiast oblec się należy nie tylko w uczynki, czy nie tyle w uczynki światłości, co w zbroję. Bo to jest coś, co jest potrzebne do walki. Postępujmy uczciwie, jak za dnia, nie w hulankach i w pijaństwach, nie w rozwiązłości, rozpustach, nie w sporach, ani w zazdrości. I niestety tak jest, że... Bo po co Paweł w ogóle pisze coś takiego do wierzących ludzi? No, widocznie to jest możliwe. Że wierzący mogą sobie na to pozwalać, jak to się mówi, pofolgować. Tylko nie powinni tego robić. Ale oprócz hulanek, pijaństwa, rozwiązłości, rozpusty, to znowu okazuje się, że no to są grube sprawy. Ale znowu, jak zapytamy Pana Boga, Panie, pokaż mi, gdzie ja sobie pofolgowałem w sposób, który Ci się ewidentnie nie podoba. Co to było? Pokażę. I możemy się zdziwić. To jest tylko kwestia takiej wrażliwości na to, co Pan Bóg nam zechce pokazać. Werset 14. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało. I tu jest napisane, by zaspokajać pożądliwości. Tylko zauważcie, że by zaspokajać jest kursywą, no nie? A to oznacza, że tego nie ma w tekście oryginalnym. Czyli tak naprawdę należałoby przeczytać, ale obleczcie się w Pana Jezusa, a nie troszcie się o ciało pożądliwości. Czyli o to ciało, które ma, w którym właśnie mieszka pożądliwość. Nie chodzi o to, żeby się w ogóle nie leczyć i tak dalej, że to jest ciało, które jest ciałem danym nam tu, przejściowo. Tylko chodzi o to, żeby się nie troszczyć o to, co tak bardzo chce pożądliwości w nas. To cielesność. Zostawcie to, odrzućcie to. I im bardziej człowiek Boga poznaje, tak jak pisze Piotr, tym bardziej pragnie, żeby ta cielesność nie rządziła nim. Jest taka moc, oczywiście, ta moc jest dostępna i za każdym razem można przyjść i tą moc uzyskać. I Pan tą moc daje. Tylko to jest kwestia taka i cały czas, jak się czyta tutaj Pawła czy apostoła Piotra, jest pytanie, na ile my będziemy pragnąć tak żyć. Czy próbujemy sobie wytłumaczyć jakoś, że można żyć inaczej, czy nie. Ale noc przeminęła, dzień się przybliżył i nasze zbawienie jest bliższe niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy jeszcze w innym sensie. Jak przeczytamy sobie na koniec pierwszy list do Tesaloniczan, to jest również kolejny powód, dla którego powinniśmy się budzić, bo tu jest napisane o Tesaloniczanach od 8 wersetu do 11. Od was bowiem słowo pańskie rozbrzmiewało nie tylko... Pierwszy Tesaloniczan. Od was bowiem słowo pańskie rozbrzmiewało nie tylko w Macedonii Achai, ale też wiara wasza w Boga rozkrzywiła się w każdym miejscu, także nie trzeba nam mówić czegokolwiek. Ponieważ oni sami opowiadają o nas, jakie było nasze przybycie do was i jak nawróciliście się od bożków do Boga. Jakie wrażenie to musiało zrobić na otoczeniu. Aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu i co dalej? I oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu. A w oryginale jest napisane wyrywającego nas z nadchodzącego gniewu. I to jest też rodzaj zbawienia, to znaczy ratunku. Czyli ten ratunek to nie jest ratunek tylko przed potępieniem wiecznym, ale to jest również ratunek przed tym, co się będzie działo na ziemi, jak Bóg wyleje swój gniew. I dlatego my oczekujemy Syna Jego z niebios, wyrywającego nas z gniewu, który ma się wylać. I dlatego właśnie trzeba się budzić. Dlatego właśnie nie wolno spać. Także tak jak Paweł pisze do Efezjan, powstań, obudź się, a zajaśnieje ci Chrystus. Amen.